Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Gąsiorowski. Jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca, tematyka związkowa na naszej antenie. Dzisiaj dwóch gości w naszym programie. Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, równocześnie doktor nauk prawnych ze specjalizacją Kodeks Pracy. Z doktorem Błażejem Mądrzyckim porozmawiamy o 35-leciu Kodeksu Pracy. Poruszymy też temat, który porusza związkowców w województwie podlaskim, to konsolidacja placówek służby zdrowia, które są pod zarządem samorządu województwa podlaskiego. Tutaj naszym gościem będzie Eugeniusz Muszyc z Federacji Związków Zawodowych. Federacja Związków Zawodowych to organizacja, która zrzesza bardzo wielu pracowników służby zdrowia, no i niewątpliwie ten temat pracowników służby zdrowia bardzo mocno porusza. Jak związki zawodowe widzą w ogóle ten temat konsolidacji placówek służby zdrowia, które, tak przypomnijmy, działają w różnych obszarach ochrony zdrowia? Eugeniusz Muszyc.
Dotyczy przede wszystkim współpracy kilku placówek na podstawie diagnozy, że są tam dublowane różne usługi.
W tym wypadku, tak jak wyczytamy, jest pomysł, żeby połączyć szpital psychiatryczny ze szpitalem ogólnomedycznym, tak jak wojewódzki, z pogotowiem, z onkologią tak naprawdę.
I wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy. Więc zadajmy sobie pytanie, jakie usługi są dublowane w szpitalu psychiatrycznym, pogotowiu ratunkowym, podlaskim ośrodku medycyny pracy. Nie musimy sobie udowadniać, że ten system jest niewydolny i wymaga zmian, ale takie połączenie absolutnie jest nie do przyjęcia. Konsolidacja powinna być dobrowolną współpracą różnych podmiotów, a nie narzucaniem bez przeprowadzenia jakichś konstruktywnych rozwiązań, które są nie do przyjęcia. Konsolidacja wymaga odwagi, żeby usiąść do stołu i rozmawiać, prawda? A tu nasza komisja stała się komisją poufną. Proszę zauważyć, że przewodniczący komisji, kiedy został zapytany, jakie są prace komisji, powiedział, że te sprawy są poufne. No, na rany Chrystusa. Nie mogą być żadne sprawy poufne. To powinno być dyskutowane.
Ta wykładnia jest dosyć jasna, czyli nie ma żadnego dublowania usług, bo tak naprawdę jesteście różnymi branżami, ale też jak sobie porównamy sytuację ekonomiczną tych placówek, ona jest bardzo różna. Dwie placówki są poważnie zadłużone, reszta sobie finansowo radzi, więc można wnioskować, że ci, którzy mają lepszą sytuację finansową, chyba są średnio zainteresowani konsolidacją i dla nich ta konsolidacja ma sens, czy nie?
Wszystkie szpitale nie są zainteresowane. Jak rozmawiamy z pracownikami, ze związkowcami, nikt nie jest zainteresowany tą konsolidacją. Połączenie onkologii z jakimśkolwiek innym podmiotem i tak dalej, to będzie również strata dla onkologii. Nie ma tutaj żadnej logiki w tym wszystkim. Co bulwersuje związkowców w tym momencie? Nie było w ogóle żadnego dialogu. Dlaczego strona samorządowa nie przekazała do oceny Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego projektu konsolidacji szpitali, który to projekt powoduje bez wątpienia negatywne zachowania, istotne dla pokoju społecznego. Już ten niepokój społeczny wszędzie jest. Dlaczego my o tym nie rozmawiamy? Po to została powołana właśnie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Urząd Marszałkowski zaplanował scalenie trzech szpitali, do tego pogotowia ratunkowego i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w jedną jednostką, szukając ratunku dla tych zadłużonych szpitali. Ważna sprawa. Czy scalenie szpitali tych na siłę ma sens? Otóż pojawiły się pierwsze, to trzeba powiedzieć, ogólnodostępne pieniądze dla szpitali z Krajowego Planu Odbudowy, skierowany z sensu stricto do podmiotów ochrony zdrowia. Jest o co walczyć i tam są właśnie limity do 20 milionów złotych.
Na placówkę.
I teraz jeżeli te wszystkie podmioty scalimy w jeden, no to będzie strata.
Mówiąc krótko, zamiast potencjalnie 100 milionów, ta placówka scalona będzie mogła wziąć 20 milionów.
Dokładnie tak. Pragnę zauważyć, że ta konsolidacja czterech szpitali na Pomorzu, która nastąpiła, prawda? Mamy stamtąd doradcę, które z zachętami najprawdopodobniej spowoduje stratę przy przyznawaniu pieniędzy z KPO. I to potwierdza ta pani, która koordynuje tą reformę zdrowia u nas na Podlasiu. Barierą połączonych szpitali jest bowiem złożenie tylko jednego wniosku przez jeden nowo skonsolidowany podmiot. I tu jest właśnie pułapka, prawda? Kto dostanie te pieniądze?
Na co te pieniądze z KPO pójdą? Bo na pewno nie na leczenie pacjentów.
Rozwój, na dofinansowanie, prawda? Na sprzęt do ochrony zdrowia. Tych wydatków jest naprawdę dużo. I jaki był zamysł łączenia czegoś? No to tak jakby połączyć marmoladę z pieprzem. No ani pieprza, ani marmolady do tego wszystkiego. Tym bardziej, że być może są jakieś zamysły, o których my nie wiemy, ale to wszystko powinno odbywać się przy otwartej kurtynie, a nie, że najwyższy organ, jaki jest do dialogu społecznego, jeszcze raz powtarzam, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, nic o tym nie wie. Potajemnie to się wszystko robi. Dlatego jest ogromny gniew, narasta we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia. Nie wyobrażam sobie, że to może dojść do skutku. Tym bardziej proszę zauważyć, jaka jest sytuacja, co się dzieje w ministerstwie. Dwa razy spada z Rady Ministrów ustawa o reformie ochrony zdrowia. Leszczyna przegina się. Raz w prawo, raz w lewo się przegina, prawda? Nie ma konkretnych rozwiązań. Pani minister mówi, że no dobrze, będzie dialog, przyjedzie w lutym i będzie rozmawiać z dyrektorami na temat reformy ochrony zdrowia. To nie tą drogą. Przepraszam bardzo. Przy całym szacunku dla menadżerów ochrony zdrowia, oni de facto nic nie powiedzą. Bo podejrzewam, że będą obawiali się, a raz, że o swoje stanowisko, dwa, że o poglądy, które mają, bo wiemy o tym z tego względu, że już to przerabialiśmy nieraz, jak byli dyrektorzy, oni po prostu obserwują tą całą sytuację, po co się wychylać. Jedynie związkowcy mówią faktycznie jak jest, nie są oderwani od rzeczywistości, rozumiemy tą sytuację, rozmawiamy z ludźmi i głęboko na sercu leży nam ta sytuacja. Jeszcze raz chcę podkreślić, nie, że z uporem maniaka mówimy nie, żadnych reform i tak dalej, i tak dalej. Te reformy muszą być, ale nie w taki sposób. Reformy robi się w ten sposób, że się rozmawia, prawda? Przecież tam nie ma w ogóle nawet strony społecznej przy tych rozmowach.
Więc rozumiem, że to się wszystko w urzędniczych gabinetach dzieje.
Dokładnie tak. To się dzieje w urzędniczych gabinetach, dlatego my mówimy nie. Właśnie złożyłem wniosek do przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o natychmiastowe, w trybie pilnym, zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczące tej całej sytuacji, ponieważ ta sytuacja jest skomplikowana. Dotyczy pokoju społecznego w naszym województwie. Wszędzie wrze. Więc usiądźmy. Być może my czegoś nie rozumiemy, ale jak można rozumieć coś, o czym się nie rozmawia? Bo de facto my się dowiadujemy z jakichś newsów, z gazet, z jakichś wypowiedzi, prawda, na tym bazujemy.
Pomysłodawcy tej całej konsolidacji, to jeśli cokolwiek się dostało do opinii publicznej, to co tak naprawdę chcieli poprzez ten ruch osiągnąć? Oszczędności jakieś z tego mogą wyniknąć?
Trudno w tej chwili powiedzieć, czy oszczędności będą. Uważam, że tak, tylko zależy, jaka to będzie konsolidacja, bo jeżeli sobie powiemy, że w odległości powiedzmy 40 kilometrów jest szpital A i B, prawda? Jeżeli skonsolidujemy pewne oddziały i w jednym szpitalu wykonujemy mniej badań, w drugim więcej, prawda? Możemy dopasować to do potrzeb społeczeństwa. To by wtedy miało jakiś sens, ale to trzeba mieć dane, usiąść i spokojnie na ten temat rozmawiać. Z tego względu
pracować na liczbach.
Pracować na liczbach. Proszę zauważyć jedną sprawę. Związkowcy nie są idiotami, nie mówią tylko, że my nie wiadomo czego chcemy. My widzimy, że sytuacja jest trudna. Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili nie ma praktycznie tej kasy w Narodowym Funduszu Zdrowia, prawda? Co prawda jest 5 miliardów złotych nadwyżki, ale 12 miliardów złotych w tym roku trzeba wydać na podwyżki. I w tym momencie wiadomo już, że nikt nie będzie płacił za nadwykonania. A jak ma ochrona zdrowia funkcjonować, jeżeli się nie płaci za wykonane usługi? Dlatego te szpitale również są na minusie. Wiele jest.
I rozumiem, że tutaj ta konsolidacja tych szpitali to nic by nie zmieniło, skoro nie ma zapłaty za usługi. To czy nas jest pięciu w kupie, czy każdy z nas jest oddzielny, rachunek ekonomiczny jest taki sam.
W tym momencie oczywiście, że tak. Mówienie, że będzie jedna dyrekcja, to też mnie trochę śmieszy. No co, jeden będzie super dyrektor, to będą namiestnicy tacy carscy, jak to dawniej było, prawda, do tego w każdym. I co to zmieni? Proszę zauważyć, że każdy szpital jest inny. Szpital psychiatryczny jest inny. Białostockie Centrum Onkologii, które pracowało, które dorobiło się prawda, tego powiedzmy majątku zapracowało. To pracownicy zapracowali na to wszystko, ale oni mają również wydatki, ponieważ leczenie onkologiczne jest bardzo, bardzo drogie. Rozwalimy wszystko. Że nawet te, które funkcjonują dobrze, mogą popaść w tarapaty. Droga donikąd. Zawróćcie jak najszybciej z tej drogi, ponieważ idziemy w ślepy zaułek, wydaje mi się.
Forum Podlasia. Dzisiaj naszym gościem jest dr Błażej Modrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ, a na co dzień doktor nauk prawnych, Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Temat naszej rozmowy to taka fajna rocznica odnośnie kodeksu pracy w Polsce, tego takiego już współczesnego, nowoczesnego, bo przypomnijmy, przed 89 rokiem prawo w Polsce pracy było takie troszeczkę inne niż teraz nawet.
To się zgadza, natomiast rocznic to mamy kilka, bo mamy rocznicę kodeksu pracy jako takiego, ale dla nas, jako dla związków zawodowych, bardzo ważna jest rocznica 35 lat zbiorowego prawa pracy, nawet całkiem niedawno, bo pod koniec października mieliśmy też z inicjatywy w dużym stopniu naszej OPZZ-u taką dużą konferencję w PAN w Warszawie, poświęconą właśnie 35 lat zbiorowego prawa pracy, układy zbiorowe pracy, strajki, porozumienia.
Czego? Przypomnijmy, w poprzednim systemie nie było i tak naprawdę ta transformacja ustrojowa akurat w zakresie prawa pracy, w zakresie relacji pracownik-pracodawca, to była rewolucja.
To zdecydowanie się zmieniło, natomiast tak gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że już w projekcie z 73 roku były przewidziane układy zbiorowe pracy w kodeksie, natomiast to jest zupełnie inna, tak mówiąc kolokwialnie, bajka, prawda, bo tak jak pan powiedział, inna relacja związki zawodowe-pracodawca, ale zupełnie inna postać pracodawcy, bo wtedy mówiło się o zakładach pracy.
Państwowych
zakładach, czyli nawet ta kondycja dialogu była na zupełnie innym poziomie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o dialog, to jeszcze dużo rzeczy powinniśmy o nim powiedzieć, bo jednak ta kondycja do standardów zachodnich jeszcze nam dużo brakuje, ale staramy się jak możemy, żeby ona była jak najlepsza, przynajmniej po stronie
związkowej. Tak, jak już rozmawiamy rocznicowo, wiadomo, że w czasach PRL-u nie było strajków, nie było oczywiście tak sformalizowanych prawnie, nie było zwolnień grupowych, nie było wielu, wielu innych rzeczy. Jak szybko trzeba było sobie z tym wszystkim poradzić, jeśli chodzi o rzeczywistość prawną? I czy to prawo tak naprawdę w jakiś sposób, to które było uchwalane 35 lat temu, przetrwało do dziś?
Proszę zwrócić uwagę, że my mieliśmy bardzo dużo, bardzo poważnych nowelizacji prawa pracy. Bo tutaj samo poszerzenie wspólnoty, dzisiaj się mówi Unii Europejskiej, jednak wymusiło na krajach członkowskich dostosowanie tych przepisów. W związku z tym pewna skorupa, można byłoby powiedzieć w takim ujęciu ogólnym, to jest to, z czym my mamy do czynienia, czego rocznicę obchodzimy, natomiast ten wkład, to co jest w środku, to uległo bardzo licznym i bardzo poważnym zmianom. W związku z tym, ja bym powiedział, że to dzisiejsze prawo pracy odpowiada tym standardom europejskim. W związku z tym my jesteśmy dostosowani.
Aczkolwiek wejdę w słowo, naukowcy niektórzy mówią, że nadal bazą do dzisiejszego prawa pracy jest to z ustawy z 1974 roku.
Cały czas jest tą podstawową bazą, natomiast wrócę do tego, co mówiłem, ta baza jest w dużym stopniu już w tej chwili dostosowana do tych standardów europejskich. Natomiast na swój sposób może być takie nawet szokujące. Ja, pisząc doktorat, analizowałem, jak ten kodeks był uchwalany i muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem z tego względu, że ta myśl prawna, która towarzyszyła tym rozwiązaniom, ona była naprawdę bardzo daleko posunięta i mocno wybiegała w przód, była bardzo gruntownie przemyślana, była przedyskutowana. Nie były to z pewnością przepisy pisane na kolanie. I w wielu przypadkach te przepisy, które pozostały jeszcze tamtych lat, nie można o nich powiedzieć, że one są złe. Ja nie lubię tego argumentu, jak czasem ktoś mówi, bo my mamy stary kodeks i on już przez to, że jest stary, to jest zły.
Niedobre.
Napoleoński jest jeszcze starszy i działa.
I działa, jasne. A o prawie rzymskim to już nie będziemy mówić.
No więc właśnie.
Jeszcze starsza historia. Z tych ustaw, z tych przepisów prawnych sprzed 35 lat, co zostało do dziś? Konkrety poproszę.
Kodeks pracy został do dziś.
To najważniejszy
pan pyta. To on jest. Później kolejne ustawy, to nie jest tak, że one zostały do dziś, bądź można konkretnie powiedzieć, jak one się
zmieniały. Pewnie były modyfikowane.
Oczywiście, że były modyfikowane. Proszę zwrócić uwagę, dlatego mówię, że 35 lat zbiorowego prawa pracy to jest ten moment taki przełomowy, z tego względu, że przepisy o związkach zawodowych, przepisy o sporach zbiorowych, to są te przepisy, które w tamtym czasie zostały uchwalone, czyli zaraz po przemianach. One w swej podstawowej odsłonie są, natomiast no one też krok po kroku muszą być zmieniane. Proszę zwrócić uwagę, ustawa o związkach zawodowych 2019 rok pod wpływem interwencji ze strony Międzynarodowej Organizacji Pracy, pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego najpierw prawo koalicji się rozszerza, tak? Co to znaczy? Że nie tylko osoby, które są pracownikami, ale również ci, którzy są zatrudnieni w oparciu o te umowy cywilnoprawne mogą przynależeć do związków zawodowych. Dzisiaj pracujemy nad czymś, co jest w ogóle przełomem dla naszego systemu, czyli pobudzenie rokowań zbiorowych pod wpływem transpozycji dyrektywy o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym.
Układy zbiorowe pan powiedział na początku. Z tej wiedzy, która do nas dociera, kiedyś była to powszechna forma porozumienia między pracodawcą a pracownikami, ale dzisiaj, jak słyszymy, tych układów zbiorowych jest coraz mniej. No i przede wszystkim te układy zbiorowe są tak formułowane, że no, one niby coś tam załatwiają, ale tak naprawdę, żeby te relacje były skuteczne z obu stron i korzystne dla obu stron, no to niewielu jest takich, którzy mówią, że właśnie tak jest.
Znaczy, jeżeli chodzi o polski system prawny, no to mamy duży kłopot z układami, bo jesteśmy w ogonie Europy, czyli nasza kondycja jest bardzo słaba. Znowu 24 rok to jest taka rocznica, 10 lat, kiedy ostatni układ ponadzakładowy w Polsce został zarejestrowany. Jeżeli chodzi o układy zakładowe, czyli te na poziomie konkretnego pracodawcy, no to my mamy dzisiaj około 12-13% objęcia wszystkich pracowników. Czy to jest poniżej wszelkich standardów europejskich.
A standard europejski to ile procent, proszę powiedzieć?
Standard europejski to będzie około 17-18, natomiast to jest bardzo zróżnicowane, bo jeżeli popatrzy pan chociaż na Austrię, to tam jest około 90%, ponad 90% to jest Francja, Niemcy to jest 80%, a Skandynawia w niektórych miejscach dochodzi nawet do setki.
No dobrze, skoro tam jest tak dobrze, a u nas jest tak źle, jakie korzyści są w tych krajach, gdzie jest tak dobrze, a czego nie mamy my, skoro u nas jest tak źle?
Zupełnie inaczej sformułowany jest system, to znaczy przepisy prawa pracy, ponieważ u nas w kodeksie pracy bardzo wiele rzeczy jest doprecyzowanych i my się do tego przyzwyczailiśmy. My lubimy, jak uregulowane jest w przepisie powszechnie obowiązującym. Czyli jak jest problem, to trzeba stać niczym taki klient przed politykami i prosić, żeby oni coś zmienili.
A układy zbiorowe regulują tak zwane prawo lokalne, tak?
Układy zbiorowe albo prawo lokalne, czyli na poziomie konkretny pracodawca, konkretny pracownik, albo branża, albo region. Co powoduje, że trochę na siebie samych przenosimy odpowiedzialność za to, co tam jest w środku w tych przepisach.
Czyli jesteśmy bardziej gospodarzami.
Jesteśmy bardziej gospodarzami, dużo więcej zależy od nas, mamy dużo więcej swobody, poza tym prawo pracy też nie staje się elementem gry politycznej i pewnego populizmu, bo polski ustawodawca bardzo lubi mieć kontrolę na tym wszystkim. To też powoduje, że w kodeksie pracy bardzo wiele rzeczy jest uregulowane i to powoduje, że partnerzy społeczni nie mają przestrzeni do tego, żeby być gospodarzami, jak pan to ładnie określił, pewnych swoich praw i obowiązków.
Rola związków zawodowych.
Najważniejsza.
Białystok w okresie wczesnym transformacji zasłynął z tego, że odbył się tu strajk, który po raz pierwszy został spacyfikowany w III Rzeczpospolitej przez resort siłowy. To był strajk w miejskiej komunikacji. No i wtedy do pewnego momentu ten strajk był legalny, bardzo szybko udało się go zorganizować. Dzisiaj strajk tak naprawdę to bardzo wiele zachodu. Ostatnio na poczcie mieliśmy taki przykład, że trzeba było zorganizować ogromne referendum, żeby w ogóle takie prawo wywalczyć. Ta rola związków zawodowych w jakim zakresie się zmieniła? Czy związki zawodowe mają więcej swobody, czy mniej swobody w porównaniu z tym, co było 35 lat temu?
Nie wiem, czy to jest pytanie o swobodę, czy bardziej o uprawnienia. Uprawnienia związków zawodowych w ogóle pochodzą w dużym stopniu i to też jest kwestia pewnej świadomości i tak naprawdę ze standardów wynikających z Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku z tym zakres uprawnień związków zawodowych, ja nie powiedziałbym, że on się poszerza. On odnajduje nowe obszary, bo jeżeli pojawiają się nowe regulacje, nowe formy wykonywania pracy, to tam ujawnia się ta aktywność związków zawodowych. No, naczelnym uprawnieniem związków zawodowych jest to, ażeby zabiegać o uprawnienia dla pracowników. No, to jest nic innego jak rzecznik praw pracowniczych. Proszę zwrócić uwagę, nie ma instytucji rzecznik praw pracowniczych.
Tylko są związki zawodowe.
I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo to jest inicjatywa oddolna, która rozumie te potrzeby. W związku z tym, jeżeli pojawiają się jakieś konkretne potrzeby, to związek zawodowy ma reagować na to.
I w sumie to prawo tak naprawdę wypełniają konkretni ludzie. Rozumiem, że jeśli na miejscu w pracy są aktywni, świadomi związkowcy, to prawo w Polsce funkcjonuje jak należy, pana zdaniem, czy nie?
To nie jest odpowiedź na zasadzie tak lub nie. Są przestrzenie do tego, tyle tylko, że ponieważ związki zawodowe mają dość tak niekorzystny PR, to podejście do związków zawodowych jest różne. Co mam na myśli? Pan pyta, czy prawo funkcjonuje. To ja panu odpowiadam w taki sposób. Jeżeli są działania po stronie pracodawcy, które naruszają uprawnienia związków zawodowych, to związki zawodowe mają konkretne narzędzia do tego, żeby na to reagować. I teraz pojawia się pytanie, na ile sam system prawny jest w stanie szybko i sprawnie to przemielić, ażeby ta reakcja była skuteczna. Bo jeżeli postępowanie sądowe będzie trwało i trwało
pięć
i
lat.
Trwało, pięć lat, czy wie pan, wystarczy rok, jeżeli pan jako pracownik jest w trudnej sytuacji, a ja jako związkowiec będę najskuteczniejszy na świecie, ale pan będzie czekał rok, żeby odzyskać te swoje uprawnienia,
to poczucie sprawiedliwości nie będzie.
To pan straci poczucie sprawiedliwości. W związku z tym ja jako związkowiec mogę wykorzystać wszelkie możliwe narzędzia. Pytanie jest, jak długo pan będzie miał cierpliwość do tego, bo system prawny to jest całość. To nie ma tak, że związek zawodowy jest lepszy bądź gorszy. My wchodzimy w różne przepisy, one między sobą się przeplatają. Myślę, że uprawnienia związkowe są stosunkowo szerokie. Trzeba z nich korzystać, ale też trzeba robić to z taką bardzo dużą stanowczością. Nie może być tak, że podejście do związków zawodowych jest, że to jest jakaś grupa taka, która cały czas mówi o to, że coś powinno być więcej czy więcej. No to jest pewne podstawowe uprawnienie. Jeżeli pan otworzy przepisy kodeksu pracy, to kwestie wynagrodzenia powinny być regulowane w układzie zbiorowym pracy w dialogu.
To jest uprawnienie związku zawodowego.
W związku z tym, jeżeli widzimy w telewizji związkowca, który mówi, że ludzie powinni zarabiać więcej, to nie dlatego, że on się powtarza, czy jest monotematyczny, tylko to jest jego podstawowe uprawnienie.
No i obowiązek poniekąd też.
Tak jest.
Jasne, związki zawodowe mamy ze sobą, tak zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, ale zapytam o przyszłość, bo wiadomo, że rynek pracy cały czas ewoluuje, mamy nowe formy zatrudnienia, mamy nowe formy wynagradzania, mamy różne formy relacji pracownik-pracodawca. Jak w tym wszystkim się tak naprawdę połapać? I czy prawo w ogóle nadąża za tymi ewolucjami wszystkimi? Bo dzieje się to niesłychanie szybko.
Na przykładzie pracy platformowej, no to miałbym pewne wątpliwości, czy prawo nadąża za tym w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Pierwsza platforma zatrudnieniowa to jest 2007 rok, Stany Zjednoczone. Mamy dopiero dyrektywę o zatrudnieniu platformowym.
No to ktoś zaspał.
Ktoś zaspał i to spał dość długo.
I twardo.
To się zgadza. Jest jakaś reakcja. Trochę, no, można byłoby lepiej późno niż później, ale jednak. Oczywiście rynek postępuje, świat postępuje. No tak jak pan powiedział, no prawo musi za tym nadążyć. Nie będzie tak, że najpierw będą regulacje, później dopiero będzie jakiś ruch na rynku pracy. Ale ja znowu upatruję tutaj bardzo duże nadzieje, tyle tylko, że też te organizacje społeczne muszą to dogonić. No one muszą złapać wiatr w żagle. Bo tak naprawdę sam fakt tego, czy pan będzie pracował za pośrednictwem platformy, czy będzie pan pracował w biurze, no to cały czas pan pracuje. W związku z tym pewne standardy muszą być zachowane. Praca platformowa dla mnie to jest takie trochę spojrzenie w przeszłość, no bo kiedyś platforma to była taka, że ludzie stali na jakimś placu, na jakimś rynku, wychodził jakiś miejscowy bonzo i mówił to ty i ty.
Albo i chałupnictwo w tym czasie.
Albo i chałupnictwo, które zostało jeszcze do dzisiaj. W związku z tym, no sam ten model się nie zmienia, zmieniają się warunki. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak za tym podążać, za tym nadążyć. Natomiast no to też wymaga pewnego zrozumienia środowiska pracy, że podstawową formą reprezentacji pracowników jest partner społeczny, jest związek zawodowy. Ale żeby on powstał, to nie jest byt samoistny. No my musimy się, redaktorze, ze sobą dogadać, założyć związek
i obronić
wszystkich tych, którzy tam siedzą.
I tu pana Andrzeja, który nas obserwuje, wywabi z kłopotów.
Kolegę, który jest w reżyserce, wszystkich tych, którzy tutaj są, to jest, wie pan, nasza rola. Tylko pytanie, czy my się dogadamy i zaczynamy ich bronić, a oni mają tą determinację, że będą chcieli z nami współpracować.
Zadam pytanie na koniec, pewnie, które nie znajdzie odpowiedzi pan na to, kiedy będziemy tak uzwiązkowieni jak te kraje, które pan wymienił, Norwegia, Austria i inne kraje zachodnie, które tak naprawdę z dobrodziejstw prawa związkowego korzystają.
Tu pana zaskoczę. Francja na przykład jest mniej uzwiązkowiona niż Polska, a ma dużo więcej układów zbiorowych pracy, ale to jest uzależnione od systemu. Kiedy będziemy tak uzwiązkowieni? Będziemy uzwiązkowieni tak, jak wreszcie środowisko sobie uświadomi, jaka jest rola związków zawodowych i w momencie, kiedy zaczniemy być społeczeństwem bardziej obywatelskim, czyli mniej mindfulness, a więcej społeczeństwa obywatelskiego. I wtedy to myślę, że bardzo, bardzo szybko się stanie, a ja znam takie związki zawodowe w poszczególnych sektorach, które nabierają na sile, gdzie środowisko rozumie to, jak istotna jest ta rola.
Naszym gościem był Błażej Modrzycki, dr Błażej Modrzycki, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa, wiceprzewodniczący OPZZ.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Było to Forum Podlasia, audycja o związkach zawodowych i problemach związków zawodowych. Kolejne forum już za miesiąc. Zapraszamy. Za uwagę dziękuję. Marek Gąsiorowski.